Mój Paryż, Radio France International. Jest niedziela, 30 lipca, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Wojciech Sikora w studiu Andrea Kunowa i Vincent. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji popołudniowej, w której poza wiadomościami usłyszycie Państwo kronikę wyznaniową Katarzyny Zawickiej, magazyn Polacy we Francji Anny Bernhardt, a w nim drugą część reportażu z obchodzonej w ubiegły czwartek setnej rocznicy urodzin redaktora Jerzego Giedroycia. Ponadto rozmowa Sylwii Gibbs z Andrzejem Krzywickim i na zakończenie piosenka Dobra na wszystko z cyklu Katarzyny Zawickiej. Zapraszamy. Tu Paryż. Przechodzimy od razu do wiadomości poświęconych dzisiaj w znakomitej części konfliktowi Izraela z Hezbollahem w Libanie. W wyniku porannego, tuż przed świtem, izraelskiego bombardowania leżącej w południowym Libanie miejscowości Kana zginęły co najmniej 52 osoby cywile, w tym kobiety i 30 dzieci. Według świadków jedna z rakiet trafiła w dom, w których piwnicach chroniło się ponad 100 osób. Dom zawalił się. Ostrzał i bombardowania Kany z powietrza, z morza i z ziemi trwały ponad 2 godziny. Izrael, słowami premiera, a także innych polityków, wyraziło ubolewanie z powodu tragedii, przy czym rzecznik armii obarczył odpowiedzialnością za dzisiejsze wydarzenia Hezbollah, który z miejscowości Kana ostrzeliwał terytorium Izraela i który wykorzystuje cywilów w charakterze żywej tarczy. Cahal twierdzi, że w zrzucanych z samolotów ulotkach ostrzegał od kilku dni ludność Kany przed atakami, wzywał ich do ewakuacji, co duża część mieszkańców uczyniła. Tak czy inaczej, izraelski minister obrony zarządził śledztwo swojego porannego bombardowania Kany. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice wyraziła ubolewanie z powodu tragedii w Kanie i stwierdziła, iż nadszedł czas, aby wprowadzić zawieszenie broni. W związku z zaistniałą sytuacją pani Rice odwołała planowaną na dzisiaj wizytę w Bejrucie. Libański premier Fouad Siniora w związku z tą niedoszłą wizytą stwierdził, iż w tym smutnym dniu nie może być miejsca na żadne rozmowy. Siniora wezwał do natychmiastowego i bezwarunkowego przerwania ognia, także do otwarcia międzynarodowego śledztwa w sprawie, jak się wyraził, masakry izraelskiej w Libanie. Kilka minut wcześniej premier Izraela Ehud Olmert doświadczył podczas posiedzenia rządu, iż dopóki wyznaczone cele nie zostaną osiągnięte, przerwania ognia nie będzie. Owe cele to rozbrojenie Hezbollahu i odsunięcie tej organizacji od granicy. Olmert powiedział m.in., cytujemy, Hezbollah, jak wszystkie inne islamskie organizacje terrorystyczne, zagrażają zachodniej cywilizacji. Kiedy zdecydowaliśmy się zareagować, wiedzieliśmy, iż zostaniemy skonfrontowani z sytuacjami trudnymi. Pójdziemy jednak do końca i zwyciężymy. Koniec cytatu. Pani Rice postanowiła wracać już w poniedziałek do Waszyngtonu, aby przyspieszyć pracę nad rezolucją ONZ-u, która doprowadzić miałaby do przerwania ognia. Rada Bezpieczeństwa debatowała w kwestii irańskiej już dzisiaj. Po południu pani Rice spotkała się raz jeszcze z izraelskim premierem Olmertem, który, jak podawały agencje za jedną z izraelskich stron internetowych, miał oświadczyć podczas tego spotkania, iż Tel Awiw potrzebuje jeszcze od 10 do 15 dni na prowadzenie działań przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Informacja ta jednak została zdementowana przez władze izraelskie. Operacje będą kontynuowane aż do osiągnięcia celu. Dzisiejsza tragedia w Kanie wywołała lawinę międzynarodowych reakcji. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich. Bombardowania potępiły m.in. Unia Europejska, Francja, Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i rozmaite kraje arabskie. Z apelem o zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie zwrócił się do obu stron konfliktu papież Benedykt XVI. Zdaniem Białego Domu tragedia Kany ujawnia naglącą potrzebę umiarkowania ze strony Izraela, przy czym nie ma żadnej zmiany stanowiska w konflikcie. Waszyngton popiera Izrael, który ma prawo do obrony. W wypowiedziach większości polityków mowa o konsternacji. Padają słowa o nieusprawiedliwionym, straszliwym, przerażającym i nieprawdopodobnym wydarzeniu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas oskarżył Izrael o popełnienie zbrodni. Z kolei palestyński premier Haniyeh oświadczył, iż po tym, co się stało w Kanie, wiadomo już, że Izrael nie osiągnie założonych celów. Rzecznik Hamasu Al-Masri stwierdził, że w Kanie zostały przekroczone wszystkie czerwone linie i że teraz wszystkie opcje palestyńsko-libańskiej współpracy w antyizraelskim oporze są otwarte. Jakby na potwierdzenie słów tego ostatniego, agencje doniosły, iż z terytorium Gazy wystrzelono dziś 2 rakiety Qassam. Spadły na izraelski Zderot, raniąc 1 osobę. Z kolei na przejściu granicznym koło Napluzy w Cisjordanii żołnierzom udało się unieszkodliwić Palestyńczyka z pasem wybuchowym. Mówi Paryż. Wróćmy jeszcze na chwilę do Libanu. W niedzielę rano izraelska ofensywa była kontynuowana. Do gwałtownych potyczek Hezbollahu z żołnierzami izraelskimi doszło w pobliżu libańskiej miejscowości Taibe, niedaleko granicy z Izraelem. Walki w tym regionie ciągle trwają. Zdaniem Cahalu zginęło od 3 do 5 członków Hezbollahu. Jeden żołnierz izraelski został ranny. Natomiast według fundamentalistów szyickich zabitych zostało wielu, jak to ujęto, syjonistycznych żołnierzy. W nocy lotnictwo Izraela zbombardowało drogę wiodącą z Bejrutu do Damaszku, zaś wczesnym popołudniem w niedzielę w miejscowości Jaun w południowym Libanie zginęło podczas nalotu 5 libańskich cywilów, w tym 2 dzieci. Tymczasem w niedzielę na północnym terytorium Izraela spadły kolejne rakiety Hezbollahu, wyjątkowo dużo, ponad 130. Ofiar w ludziach nie było, byli jednak ranni. Hezbollah poprzysiął już zemstę za Kanę, a w podobny sposób wypowiedział się dżihad islamski, zapowiadając w najbliższych dniach zamachy samobójcze. Tu Paryż, Radio France Internationale. W Demokratycznej Republice Konga odbywają się wybory parlamentarne i prezydenckie, pierwsze, niezależne od 40 lat. Jak podkreślają agencje, bez względu na wyniki, jest to wydarzenie wielkiej wagi, historyczne, które pozwoli być może zamknąć tragiczny rozdział koszmarnych dyktatur w tym kraju i dziesięcioleci wojny domowej, która pochłonęła prawie 4 miliony ludzi. W tym nieprawdopodobnie zniszczonym kraju z głodu i z chorób umiera dziennie 1250 osób. Uprawnionych do głosowania jest ponad 25 milionów mieszkańców. O fotel prezydencki zabiega aż 33 kandydatów. Zdaniem obserwatorów największe szanse ma generał Józef Kabila, ustępujący przywódca państwa. Jego głównym rywalem jest oskarżany m.in. o kanibalizm Jean-Pierre Bemba. O 500 miejsc w parlamencie ubiega się ponad 9700 kandydatów. Nad bezpieczeństwem wyborów czuwa około 100 tysięcy policjantów, ONZ-owskie błękitne hełmy, a także i 2,5 tysiąca żołnierzy misji Unii Europejskiej, a wśród nich 130 polskich żandarmów wojskowych. Pomimo takich sił istnieje poważne niebezpieczeństwo zamieszek, choćby z tego powodu, że większość z 33 kandydatów prezydenckich dysponuje oddziałami zbrojnymi i nie jest wiadomo, jak zareagują na wyborcze wyniki. W Kongu wciąż jeszcze jest kilkaset tysięcy zaprawionych w boju rebeliantów. We wschodniej części kraju panuje kompletny chaos. Sytuację komplikuje fakt, że 50 tysięcy urn wyborczych rozrzucone jest na terytorium 4 razy większym niż Francja. Wybory odbywają się pod egidą ONZ-u. Międzynarodowa społeczność przeznaczyła na ich zorganizowanie około 450 milionów dolarów. Mówi Paryż. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd tygodników Katarzyny Zawickiej.
Przyznać trzeba, że w paryskich tygodnikach sezon ogórkowy nie panuje. Dziennikarzom tematów nie brak, co niestety w dużej mierze wynika z sytuacji międzynarodowej. Wojny na wakacje nie wyjeżdżają, więc konflikt w Libanie zajmuje nadal czołowe miejsce we wszystkich czasopismach. Traktowany zarówno pod kątem politycznym, strategicznym, jak i humanitarnym. Ale sporo mamy też tematów letnich, trochę plotkarskich, takich jak na przykład duży artykuł w Le Point poświęcony kaprysom i zachciankom bogatych tego świata. Bogatych oczywiście w sensie finansowym. Jest więc o prywatnych lotniskach i coraz bardziej modnych w Stanach Zjednoczonych osiedlach przy tychże lotniskach. W Europie jeszcze nikt nie chce mieszkać przy lotnisku, ale w Stanach co po niektórzy lubią swoim jetem wjechać do własnego przydomowego garażu. Jest i o luksusowych jachtach, i o ostatniej fali bogaczy przybyłych z Rosji, od dawna słynącej swymi niehamowanymi ucztami na złotych półmiskach. To dla tych, którzy tęsknią za bogactwem i sławą. Dla ciekawych świata podróżników mamy w L'Express duże dossier z cyklu Notes z adresami, w którym znajdujemy kilka artykułów poświęconych różnym godnym uwagi miejscom we Francji i nie tylko. Ja proponuję dziś Państwu zatrzymanie się nad 2 artykułami. Pierwszy to wywiad z byłym doradcą prezydenta Cartera Zbigniewem Brzezińskim zamieszczony w Le Point. Zdaniem pana Brzezińskiego administracja Busha ponosi w części odpowiedzialność za obecny kryzys na Bliskim Wschodzie. Brak jakiejkolwiek konstruktywnej inicjatywy w konflikcie między Izraelem i Palestyńczykami, zaatakowanie Iraku w oparciu o fałszywe przesłanki, upór i brak elastyczności Amerykanów w ich nieudanych próbach podjęcia dialogu z Iranem, Iranem, zlewanie w jedno islamu i terroryzmu, co powoduje, że umiarkowany islam nie ma bodźca, aby obrócić się przeciwko ekstremistom. To tylko najważniejsze punkty z długiej listy. Zdaniem byłego doradcy Izrael musiał zareagować po porwaniach i zabiciu jego żołnierzy. Jego odpowiedź była więc uzasadniona. Pytanie tylko, przeciwko komu skierowana była ta odpowiedź i jakie są jej następstwa polityczne i moralne. Bo zabicie dużej liczby cywilów nie ma żadnego znaczenia dla Hezbollahu, a mobilizuje świat arabski przeciwko Izraelowi, izolując jednocześnie ten ostatni na arenie międzynarodowej. Obecny konflikt nie przynosi korzyści żadnej ze stron, jest więc szansa, że nie potrwa długo. Jak długo i ile jeszcze ofiar pochłonie? Na to pytanie niestety trudno udzielić odpowiedzi. Zdaniem pana Brzezińskiego, Amerykanie, broniąc twardo pozycji Izraela, ograniczają swoje możliwości jako międzynarodowego mediatora dążącego do zawarcia pokoju. Pomaga to ekstremistom w propagowaniu wrogości i nienawiści do wszystkiego, co amerykańskie i izraelskie. Amerykanie powinni wyraźnie i jednoznacznie dążyć do wprowadzenia w życie planu pokojowego opracowanego w Genewie. Rozmowy powinny być prowadzone nie tylko z Libańczykami i Izraelem, ale również z Syrią i pośrednio z Hezbollahem poprzez Syrię lub Iran. Celem tych negocjacji ma być uwolnienie najpierw Izraelczyków przetrzymywanych przez Hezbollah i Hamas, a potem Arabów pozostających w rękach Izraela. W tym celu amerykański sekretarz stanu powinien zostać w regionie tak długo, jak okaże się to konieczne. Podobnie jak w latach 70. uczynił to Henry Kissinger i rozmawiać z wszystkimi osobami tego dramatu. Nie ma prawa bytu argument, że Stany Zjednoczone z niektórymi państwami arabskimi rozmawiać nie mogą. Jeśli tego nie uczynią, to równie dobrze mogą rozmawiać z własnym odbiciem w zwierciadle, ale małe są szanse na konstruktywność takiego dialogu. Mimo wszystkich popełnionych dotychczas błędów, to nadal Stany Zjednoczone mają największe wpływy w regionie. Europa nie ma obecnie wpływowych przywódców. Należy więc zmienić politykę, ale do tego każde państwo ma prawo i wcale nie musi się to stać powodem jego osłabienia. Tak więc w ostatecznym rozrachunku, zdaniem byłego doradcy prezydenta Cartera, mimo wszystko nadal cała nadzieja w Stanach Zjednoczonych. Drugi artykuł, który chciałabym poświęcić Państwa uwadze w tym tygodniu, to duże dossier na temat ostatnich tajemnic Stalina w Le Nouvel Observateur. Tytuł brzmi zachęcająco dla wielbicieli powieści sensacyjnych, ale i dla zainteresowanych najnowszą historią. W dossier znalazła się rozmowa z Simonem Sebak Montefiore, 41-letnim specjalistą od stalinowskich archiwów, oraz wyniki wyprawy do Moskwy Vincenta Jouverta, który odnalazł ostatnich bliskich Stalina, członków jego rodziny lub współpracowników. Znajdujemy tu m.in. wspomnienia siostrzenicy jego drugiej żony, jego adoptowanego syna, córki ministra przemysłu, członka jego biura politycznego. Ich opowieści pozbawione są obiektywizmu, ale za to przypominają, a przed niektórymi odkrywają atmosferę lat rządów Stalina. 50 lat temu świat z największym zdziwieniem odkrywał jego zbrodnie. W czerwcu 1956 New York Times opublikował słynny raport Chruszczowa, wywołując tym prawdziwy szok. Niedawno otwarte zostały w Moskwie archiwa, ukazujące Stalina zupełnie innego od tego, jakim widział go prawie cały świat. Do tej pory Stalin pozostawał w dużej mierze tajemnicą, nie sposób było ustalić prawdę o jego życiu, jego ambicjach i jego planach. Dopiero moskiewskie archiwa pozwoliły udzielić odpowiedzi na kilka pytań i wyjaśnić kilka tajemnic. Stalin, wbrew imażowi, który sam chętnie rozpowszechniał, nie był prymitywnym nieukiem. Studiował w prawosławnym seminarium, gdzie otrzymywał znakomite oceny. W młodości pisał wiersze po gruzińsku, potem bardzo dużo czytał. Był wielbicielem Dostojewskiego, co nie przeszkodziło mu zakazać wydawania jego utworów pod pretekstem, że są szkodliwe dla młodzieży. Kiedy doszedł do władzy, sam pisał swoje przemówienia, noty dyplomatyczne, artykuły. Był prawdziwym intelektualistą, jak ci, których potem wymordował. Pochodził z ubogiej i bardzo prostej rodziny. Ojciec, alkoholik, bił go systematycznie. Dostawał nawet od matki, mimo że ta go uwielbiała. Wychował się w małym miasteczku na Kaukazie, słynącym ze swego bandytyzmu. Pierwsze kroki w karierze rewolucjonisty zrobił, napadając na banki, żeby zebrać fundusze dla partii. Plotki na ten temat krążyły już od dawna, ale dopiero teraz znalazły potwierdzenie w moskiewskich archiwach. Trudno natomiast potwierdzić lub zdementować informację o jego szaleństwie. Przez całe życie widział wokół siebie skierowane przeciwko niemu spiski. Czy to jednak była paranoja? Można raczej przypuszczać, a nawet więcej niż przypuszczać, że to raczej rzeczywistość była paranoiczna. Faktem jest natomiast, że był hipochondrykiem, który jednak nie chciał się pogodzić ze swoją chorobą i ze starzeniem się. Kochał uczty i wino, śpiewał z pasją, uwielbiał uwielbiał kino. W każdej swojej daczy miał zainstalowaną salę projekcyjną. Miał wspaniałą kolekcję filmów, którą znacznie wzbogacił po wojnie, przejmując zbiory innego fana filmu, Goebbelsa. Nie potwierdziły się podejrzenia o współpracę Stalina z ochraną. Natomiast owszem, miał romans z panienką, która była agentką tajnej policji carskiej, ale młody Stalin o tym nie wiedział. Stało się to jedną z przyczyn, dla których nigdy nie dowierzał kobietom. Traktował je zresztą okropnie. Jego druga żona popełniła samobójstwo, co było szokiem dla dyktatora, ale uznał to za akt wymierzony przeciwko niemu, za zdradą. Brak zaufania do kobiet nie przeszkodził mu jednak posiadać licznych kochanek. Poza ciekawostkami z życia prywatnego w archiwach znajduje się również wiele dowodów jego okrucieństwa. Nadzorował on osobiście falę represji w latach 30. Stalin przyjął zasadę, zgodnie z którą każdego dnia należało znaleźć określoną liczbę wrogów rewolucji, których trzeba było stracić lub wywieźć do obozów. Nieważne były nazwiska, chodziło o to, żeby z każdego regionu napłynęła odpowiednia liczba. Dziś nie sposób określić liczby straconych i wywiezionych w tamtych latach. Szacuje się, że w 1937 i 1938 aresztowano około miliona osób i zamordowano połowę z tego. A przecież ofiar stalinizmu było znacznie, znacznie więcej. Ciekawe są również archiwa dotyczące stosunków Stalin-Hitler. Wynika z nich, że Stalin był uprzedzony o planach Hitlera ataku na Rosję. Ponieważ jednak sam był ostrożny w swych międzynarodowych posunięciach, podobną miarę stosował do Hitlera i nie wierzył, że popełni on ten sam błąd co Napoleon i zaatakuje Rosję niedługo przed zimą. Tymczasem Hitler był graczem i ryzykantem. Stalin zresztą do końca uważał, że to nieprawda. Podejrzewał spisek w niemieckim sztabie, spisek przeciwko Hitlerowi. Archiwa otwarte w Moskwie nie pozwalają odkryć prawdy na temat śmierci Stalina. Czy został on zamordowany? Istnieją podstawy do takich podejrzeń. Raport zawierający autopsję jego zwłok zniknął. Dlaczego? A w dniu pogrzebu Beria miał powiedzieć: dostałem go. Co zostało po Stalinie w Rosji dzisiejszej? Pamięć o zwycięstwie nad hitleryzmem i miejsce, jakie ZSRR zajmował na arenie międzynarodowej. Nie było procesu, który ujawniłby zbrodnie Stalina, który uznałby go winnym, choćby pośmiertnie. Dlatego w Rosji duch Stalina krąży nadal nad narodem, który widzi w nim nadal swego ojca, a nie swego kata.
Tu Paryż, mówiła Katarzyna Zawicka, a teraz Sylwia Gips rozmawiać będzie z Andrzejem Krzywickim.
Nakładem wydawnictwa Czytelnik ukazały się niedawno wspomnienia Andrzeja Krzywickiego. Autor mieszka i pracuje niedaleko Paryża. Jest fizykiem, wykładowcą uniwersyteckim i badaczem naukowym. Zatytułował swą książkę Diabelski młyn, gdyż, jak nas uprzedza na wstępie, koleje jego życia nasuwają myśl o urządzeniu, które w lunaparkach nazywają diabelskim młynem. Na dużym kole przyczepiony wagonik albo wznosi się gwałtownie w górę, albo równie szybko spada w dół. Konstrukcja książki odtwarza tę napowietrzną podróż, w której porządek chronologiczny przerywany jest nagłym wybieganiem w przyszłość i powrotami w przeszłość. Razem z autorem wznosimy się i spadamy. Andrzej Krzywicki mówi, że jego książka jest formą gawędy.
To, co ja opowiadam, wszystkie te anegdoty, bo to w końcu jest zbiór anegdot z mojego życia, to są rzeczy, które często zdarzało mi się opowiadać ludziom na towarzyskich spotkaniach. Dlatego też łatwo mi to było bardzo napisać wszystko. Starałem się, żeby nie zanudzić czytelnika. Wie pani, profesorowie to są tacy straszni ludzie, że jak im pozwolić mówić, to zaraz zaczynają robić wykład. No, jako że ja jestem też profesorem, to też na pewno mam tą skłonność, więc staram się ją u siebie trochę przytłumić i chciałbym, żeby ten tekst był dosyć rozrywkowy, żeby po prostu czytelnik z przyjemnością to przeczytał i trochę się uśmiał nawet i zamyślił. No jednocześnie staram się przemycić tak zwane głębsze myśli, ale w sposób nienachalny.
Jest kilka wątków tematycznych, prawda, które się ze sobą splatają, ale niekoniecznie zresztą. Życie zawodowe, rodzinne, prywatne, towarzyskie, są rozważania na temat historii. I czy jeden z tych wątków był dla pana ważniejszy od innych?
Nie było jakiegoś zasadniczego jednego wątku. Właśnie chciałem poruszyć tych kilka wątków, z tym, że narzuciłem sobie jako pewną dyscyplinę, żeby mówić tylko rzeczy istotne. To znaczy nie mówić rzeczy, które czytelnik może sobie dośpiewać bez trudu sam. Ja mu dostarczam pewnych informacji, reszty może się domyślić. Natomiast oczywiście mówię te rzeczy, których domyślić się nie może, które są oryginalne w tym sensie, że tylko mnie się zdarzyły i że wobec tego tym chciałem się podzielić. Chciałem przybliżyć czytelnikowi środowisko naukowe i sposób, w jaki to funkcjonuje. To jest dosyć takie egzotyczne środowisko dla przeciętnego czytelnika. Chciałem powiedzieć, kim właściwie my jesteśmy, my naukowcy. Chciałem podzielić się moimi doświadczeniami emigranta. To też nie jest bardzo typowe. Wiele ludzi emigruje, ale nie wszyscy wiedzą, jak to się odbywa, jakie są trudności, jakie są awantaże. Niektórzy to idealizują, inni znowu widzą to w sposób jakiś tragiczny czy dramatyczny. Chciałem to powiedzieć, jak to się u mnie odbywało. Chciałem podzielić się również moim doświadczeniem kalectwa, dlatego że przeżyłem ciężką chorobę po Heine Medinek, z której jakoś wylazłem. Prowadzę normalne życie, no ale jednak chodzę o kulach. To jest coś dosyć szczególnego. Chciałem, żeby może ta moja opowieść mogła dać troszeczkę otuchy pewnym ludziom, którzy przeżywają podobną próbę. Cóż jeszcze? Chciałem poza tym podzielić się spotkaniami z różnymi wybitnymi ludźmi, bo zdarzyło mi się, miałem szczęście obcować z bardzo wybitnymi ludźmi. Oczywiście najbardziej z mojej dyscypliny, ale nie tylko. No i chciałem to też przekazać. Także jak widzi pani, to jest wiele różnych wątków, w których każdy jest właściwie równoważny.
Poprosiłam Andrzeja Krzywickiego o rozwinięcie w tej rozmowie wątku francuskiego, o przedstawienie jego wizji Francji.
No cóż, Francja była dla polskiej inteligencji zawsze drugą ojczyzną. I bardzo żałuję, że w jakiś sposób ta tradycja uległa zmniejszeniu albo nawet zanikowi. Francja jest bardzo wspaniałym krajem. To jest kraj o wielkiej bardzo kulturze. Wystarczy wziąć dowolną książkę, dowolny podręcznik z dowolnej dziedziny i zajrzeć do skorowidza nazwisk, żeby zobaczyć, jak duży jest wkład Francuzów w naszą cywilizację. To jest kraj demokratyczny, to jest kraj piękny po prostu, jeżeli chodzi o przyrodę, jeżeli chodzi o architekturę. To jest bardzo cywilizowane społeczeństwo.
Andrzej Krzywicki pisze w swoich wspomnieniach, że, cytuję, w Polsce panuje zabawny stereotyp. Francja to kraj wina, perfum, mody i już. Nic bardziej błędnego. To tutaj największy procent energii jest czerpany z elektrowni atomowych, które notabene działają bez zarzutu. To tu jeżdżą najszybsze na świecie pociągi. Tu się robi sławne samoloty Airbus i rakiety Ariane. Koniec cytatu. W naszej rozmowie Andrzej Krzywicki podsumował ten opis, stwierdzając, że Francja jest krajem bardzo wysokiej technologii, że jej społeczeństwo jest bardzo nowoczesne, i porównał ten obraz do Stanów Zjednoczonych, widzianych oczyma Polaków.
Polacy są w tej chwili zafascynowani Stanami Zjednoczonymi. Ja bardzo lubię Stany Zjednoczone. To jest kraj, gdzie często bywałem, gdzie spędziłem 1,5 roku mojego życia. Ale to nie jest model dla Polski. To jest kraj kontynent. To jest coś zupełnie innego. Nie chciałbym stale w Stanach Zjednoczonych żyć, chociaż bardzo lubię tam pojechać i pracować, bo tam jest wspaniale. Ale chociażby na przykład to jest coś, czego Polacy nie wiedzą. Amerykańskie uniwersytety wszystkie razem stanowią serce światowej nauki. Ale każdy uniwersytet z osobna, właściwie z paroma wyjątkami, jest bardzo prowincjonalny. Bo to są małe miejsca, małe miasteczka, prawda? Gdzie ten kampus uniwersytecki to jest jedyne miejsce, gdzie coś się interesującego dzieje. Także jak człowiek przyjeżdża na przykład z Paryża, to tam jest sensacja, prawda? Z Paryża, z Francji są zdumieni. Amerykanie są często Francją bardzo zafascynowani, tak jak Francuzi Ameryką. Amerykę krytykują, często nie znoszą, jednocześnie są Ameryką zafascynowani. Model francuski zresztą też prawdopodobnie nie jest do przeniesienia na Polskę. Tak jak model amerykański. Polska musi sobie wytworzyć swój własny model, ale korzystając z doświadczeń innych. I doświadczenia francuskie są chyba bardzo cenne. To jest jednak bliska Polsce kultura. Myślę, że bliższa niż kultura amerykańska. I dlatego ważne by było, żeby tej więzi, która zawsze między Polską a Francją istniała, żeby jej nie zagubić.
Andrzej Krzywicki zadedykował swoją książkę synowi Danielowi. On sam jest synem Ireny Krzywickiej, znanej pisarki, która równo 13 lat temu opublikowała w tym samym wydawnictwie Czytelnik książkę pod tytułem Wyznania gorszycielki. Zapytałam go, czy chciałby, by jego wspomnienia stały się kiedyś dla jego syna tym, czym dla niego wspomnienia matki.
A to trudne bardzo pytanie. Nie, to chyba jest bardzo różne. Ja matki życie bardzo dobrze znałem. Matka mnie to opowiadała, byłem au courant jej spraw. To jest troszeczkę co innego. Z moim synem jest inna sytuacja. My ze sobą dużo rozmawiamy na różne tematy, ale to nie jest jakoś... Nie miałem specjalnej okazji, żeby mu się zwierzać z mojej przeszłości. Dlatego, że jego interesują troszkę inne rzeczy. On jest młody, woli ze mną dyskutować o matematyce, o informatyce, o różnych takich rzeczach, niż wysłuchiwać moich wspomnień. Także dlatego w tej książce chciałem podać pewne informacje, które mogą mu zainteresować troszkę później. Szczególnie, że on jest jeszcze bardzo młody, więc w jego wieku, on ma teraz 17 lat, w jego wieku jeszcze się człowiek specjalnie nie jest zainteresowany cofaniem się w przeszłość.
Była to rozmowa z Andrzejem Krzywickim, autorem książki Diabelski Młyn.
Paryż, pora teraz na kronikę religijną.
Dzisiaj chciałabym pokrótce przypomnieć teorię kreacjonizmu, oczywiście tylko w ogólnych zarysach, bo brak nam czasu na bardziej wnikliwe opracowanie tematu. Jest to teoria budząca poważne kontrowersje. Kilka miesięcy temu nawet arcybiskup Canterbury, zwierzchnik i przywódca duchowy 77 milionów członków kościoła anglikańskiego na całym świecie, oświadczył, że jest przeciwny nauczaniu teorii kreacjonizmu w szkołach. Rowan Williams uważa, że kreacjonizm jest teorią błędną, ponieważ stawia Biblię na równi z innymi dziełami teoretycznymi, tak jakby Słowo Boże równe było słowom innych teoretyków. Najogólniej rzecz ujmując, kreacjonizm zakłada, że Ziemia została stworzona przez siły nadprzyrodzone, bóstwa lub innych mieszkańców kosmosu. Kreacjoniści religijni przypisują tę funkcję Bogu, przy czym pamiętać należy, że każda religia ma swojego Boga i akt stworzenia jest różny, zależnie od wyznania. Istnieją kreacjoniści żydowscy, chrześcijańscy, islamscy, hinduistyczni. Są również kreacjoniści, którzy rolę stwórcy przypisują raczej innym cywilizacjom. Poglądy takie głosił m.in. Erik von Däniken. Współcześnie wyróżnić można trzy teorie kreacjonizmu. Kreacjonizm młodej Ziemi, kreacjonizm starej Ziemi oraz teorię inteligentnego projektu. Kreacjonizm młodej Ziemi zakłada, że zgodnie z tym, co można wywnioskować z Biblii, Ziemia ma około 6000 lat, tyleż samo istnieje na niej życie i człowiek. Zasadnicze tezy tej teorii są następujące. Wszechświat został stworzony z niczego. Podstawowe rodzaje roślin i zwierząt mają różne pochodzenie. Co za tym idzie, ludzie i małpy nie mogą mieć wspólnego przodka. Poszczególne rodzaje mogą się pod wpływem środowiska zmieniać tylko w ograniczonym zakresie. Ukształtowanie Ziemi nastąpiło w wyniku katastrof, przede wszystkim potopu. Teoria ta, mająca wielu zwolenników wśród amerykańskich fundamentalistów chrześcijańskich, pozostaje w niezgodzie ze współczesnymi naukami biologicznymi i geologią. Kreacjonizm starej Ziemi traktuje opis biblijny bardziej metaforycznie. Zgadza się więc z geologami, którzy twierdzą, że Ziemia oraz życie na niej istnieje od wielu miliardów lat. Podstawowe tezy tej teorii są następujące. Wszechświat, czyli czasoprzestrzeń, materia, energia, galaktyki, gwiazdy i planety, zostały stworzone z niczego. Początkowo Ziemia była pusta i nie istniały na niej żadne formy życia. Jej wczesna atmosfera oraz pył blokowały dotarcie na nią światła Słońca, Księżyca i gwiazd. Z czasem atmosfera ta zaczęła się oczyszczać, co pozwoliło światłu powoli dotrzeć do Ziemi. Następnie w troposferze wytworzyła się para wodna, która stała się źródłem wody. Kolejnym etapem było uformowanie się kontynentów i akwenów oceanicznych, poszczególnych rodzajów roślin, niewielkich organizmów morskich. To wszystko dzięki dalszemu oczyszczaniu się atmosfery. Dalej powstały morskie ssaki i ptaki, później zwierzęta lądowe i wreszcie człowiek. W ramach kreacjonizmu Starej Ziemi istnieje kilka teorii odpowiadających na pytania o początki życia na Ziemi oraz o powstawanie kolejnych gatunków. Pierwsza, pozostająca w zgodzie z teorią ewolucji, zakłada, że Bóg stworzył życie i dalej ewoluowało ono w wyznaczonym przez Niego kierunku. Jest to również jedna z podstawowych zasad deizmu. Według drugiej, Bóg stworzył życie, kierował jego rozwojem aż do powstania człowieka, w którego stworzeniu mógł uczestniczyć. Nie wyklucza więc ona ewolucji, ale szuka kompromisu. Kolejna wersja zakłada, że Bóg tworzył duże grupy organizmów etapami. Ostatnim etapem było stworzenie człowieka. I jeszcze jedna, według której Bóg tworzył każdy gatunek osobno. Nie ma w niej więc miejsca na ewolucję między gatunkami, dopuszcza ją jednak w ramach każdego z nich osobno. Jak wszyscy wiemy, ogłoszenie teorii Darwina spotkało się z ogromnym sprzeciwem środowisk religijnych i z wielkim zainteresowaniem i dość szybką akceptacją uczonych. Nawet wielkie religie świata z czasem zaczęły oswajać się z ewolucjonizmem. Zasadność tej teorii uznał m.in. sam papież Jan Paweł II. Natomiast nieprzejednanymi wrogami Darwina i zwolennikami biblijnego kreacjonizmu są młode kościoły ewangelickie, na przykład Świadkowie Jehowy. W drugiej połowie XX wieku powstał tak zwany kreacjonizm naukowy, którego twórcy walczyli o wprowadzenie do szkół nauczania biblijnej teorii stworzenia świata. Tezy kreacjonizmu naukowego zostały podjęte również przez niektórych muzułmanów i hinduistów. Zostały one dość szybko zdyskredytowane i zastąpione nowymi hasłami, wśród których na czoło wysuwa się tak zwany inteligentny projekt. Zakłada on, że stworzenie Ziemi było przedsięwzięciem tak wielkim i wszechstronnym, że mogło być dziełem tylko nadzwyczajnej siły religijnej. Tyle w skrócie o kreacjonistach. Pamiętać trzeba, że ich teorie nigdy nie opierały się na faktach naukowych i z nauką nic wspólnego nie mają, chociaż w pewien sposób próbują ją stworzyć.
Tu Paryż, Radio France International. Kronikę religijną przygotowała Katarzyna Zawicka. A teraz druga część reportażu Anny Bernhardt z uroczystości setnej rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia, które miał miejsce w ubiegły czwartek w Maison Lafitte 27 lipca.
Po oficjalnej części uroczystości, które odbywały się 27 lipca w Maison Lafitte, w setną rocznicę urodzin redaktora legendarnej paryskiej kultury, bliscy i współpracownicy, a także bardziej oficjalnie zaproszeni goście, przechadzali się i dyskutowali w ogrodach domu przy Avenue Poissy. Gwarno było i tłoczno wśród zebranych osobistości ze świata polityki i literatury, z Polski i z innych części świata. Rozmowy toczyły się przede wszystkim o tym, czego dokonało środowisko kultury i jak wpłynęło na losy Polski. Zapytałam Władysława Bartoszewskiego, czy pełniąc obowiązki szefa polskiej dyplomacji, realizował w jakiś sposób myśl polityczną Jerzego Giedroycia, myśl wykładaną przez lata na łamach kultury i zeszytów historycznych.
No nie ja byłem inicjatorem przemian w Polsce, ja tylko byłem jednym z tych, którzy w związku z tymi przemianami mogli dojść do działania publicznie. Ministrem zostałem w roku 1995. Zasady polskiej polityki zagranicznej były już wyznaczone po roku 1990. Fundamenty były położone przede wszystkim przez ministra Skubiszewskiego, ale oczywiście koncepcja dalszego poprawiania stosunków z naszymi sąsiadami na wschodzie, mam na myśli przede wszystkim od północy Litwę, Białoruś i Ukrainę, a oczywiście pośrednio wielkim, największym sąsiadem Federacją Rosyjską, była brana pod uwagę w moich działaniach ministra dwukrotnych i w roku 95, kiedy ponownie zostałem ministrem w latach 2000-2001. Wystarczy powiedzieć, że byłem parokrotnie na Ukrainie, że byłem trzykrotnie Federacji Rosyjskiej, za każdym razem będąc krótko ministrem, bo dostrzegałem podstawową ważność dobrych stosunków z tymi krajami. Stosunki to nie tylko stosunki z ludźmi. O rozbudowę tych było dużo łatwiej. Stosunki polityczne to są stosunki również między rządami. A tak bardzo łatwo znaleźć wspólny język z takim czy innym politykiem nie zawsze jest proste. Niemniej jednak nie rezygnowałem i zarówno za rządów Jelcyna, jak i Putina byłem w Moskwie, a na Ukrainie parokrotnie w roku 2000-2001 w okresie wizyty papieskiej, przed nią i po niej, jeszcze przed ogromnymi przeobrażeniami, przed tą rewolucją pomarańczową, czasowo udaną. W tej chwili są nowe problemy, które stawiają pod znakiem zapytania szybkość i trwałość przemian tam, ale z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy Giedroyć nie wątpił, że bez względu na zmienność rządów istnieje potrzeba budowy na ogromnej tradycji wielu pokoleń i na naszym zobowiązaniu wobec tych narodów, którymi byliśmy razem kiedyś, jakiś ten wielki Rzeczpospolitej wielu narodów. Sam urodzony w Mińsku miał bardzo wiele zrozumienia dla sytuacji wielonarodowych terenów. I myślę, że obecna Polska, jak każde państwo, niekonsekwentnie, niekiedy ułomnie, ale próbuje to realizować. Nie wiem, czy tu się powołują tak bardzo na Giedroycia, bo na polityków nie zawsze działa teoria polityczna, raczej działa praktyka uwarunkowania i wyborcy. Ale mogę zwrócić uwagę, że na przykład za działalność kulturalną obecnej Polski odpowiada minister kultury, który pisał pracę doktorską o wczesnej działalności Giedroycia i przedwojennego jego zespołu Buntu Młodych i Polityki. Bardzo jest z tego dumny i nie kryje tego, że jest w jakimś stopniu wychowankiem, jako człowiek urodzony po wojnie, wychowankiem myśli wczesnej Jerzego Giedroycia. To jest niewątpliwie za grobem małe zwycięstwo, że ludzie tak wychowani przychodzą do władzy i próbują, powołując się na to, jednak coś z tego realizować.
Marek Żebrowski przygotowuje biografię Jerzego Giedroycia. Był niedawno w Mińsku na konferencji. Zapytam go, czy Białorusini wiedzą coś o polityce wschodniej Jerzego Giedroycia.
Rzeczywiście byliśmy w Mińsku ostatnio, bo w czerwcu, doborową ekipą. Dla mnie to był zaszczyt, ponieważ z rektorem Ungerem, z profesorem Osadczukiem, a przede wszystkim z Nataszą Gorbaniewską, pojawić się w Mińsku Łukaszenki, no to jest to przeżycie niewiarygodne. Czy Białorusini wiedzą o polityce wschodniej Giedroycia? No to jest trudne pytanie, ponieważ Białorusini na ulicy wyglądają jak każdy przeciętny naród. Problem jest tylko taki, że oni nie chcą rozmawiać. Oni nie chcą rozmawiać o świecie, oni nie chcą rozmawiać o Białorusi, oni żyją od dnia codziennym. To jest trochę sytuacja podobna do tego, co widzieliśmy w Polsce w końcówce lat 80. Pewne zawiedzione nadzieje wobec opozycji. Coś się nie udało, opozycja słabnie, ludzie chcą żyć i przestają myśleć w związku z tym. O czym teraz myślą Białorusini, nie wiem. Wiem, o czym my rozmawialiśmy na Białorusi.
Co to była za konferencja?
To była właśnie konferencja poświęcona tak zwanej koncepcji ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, głoszonej na łamach kultury Jerzego Giedroycia, głównie piórem Londyńczyka, czyli Juliusza Mieroszewskiego. W skrócie koncepcja ta dotyczyła tego, że istnieje trzech niepodległych państw, Ukrainy, Litwy, Białorusi. Jest niezbędne dla istnienia niepodległej Polski, ale też dla istnienia Rosji. To jest niezbędny składnik równowagi w regionie, te trzy państwa. Giedroyć to wiedział w latach, w roku 51 napisano po raz pierwszy w kulturze, że nie możemy obstawać przy polskości Lwowa i przy polskości Wilna. I to wtedy była rewolucja mentalna, przynajmniej dla emigracji polskiej, która w dużej mierze była złożona z emigrantów z ziem wschodnich, dla których to było przewrócenie świata do góry nogami. I ja przyznam, mam takie osobiste wspomnienie nie z Mińska, tylko z jesieni zeszłego roku z Kijowa. Na Majdanie Kijowskim poznałem grupę ludzi pod ukraińskimi flagami, rozmawiających między sobą po polsku. Zapytałem ich, skąd są. Okazało się, że to są studenci z Lublina. Ja nie wiem, czy oni wiedzieli, kim był Giedroyć, czy oni kiedykolwiek mieli w ręku kulturę, ale jak ich zapytałem, dlaczego tutaj są, to oni mnie zapytali, a gdzie mamy być. Dla nich to było naturalne, że Polak, który myśli, musi być w tych dniach w Kijowie. I myślę, że to było zwycięstwo Jerzego Giedroycia.
Pisze pan biografię Jerzego Giedroycia, poniekąd obcuje pan na co dzień z tą postacią. Co jest najbardziej fascynujące w tej postaci?
Najbardziej fascynująca jest stuprocentowa niezależność myśli i odwaga głoszenia własnych poglądów. To był człowiek, który bardzo głęboko przemyśliwał to, co go obchodziło, natomiast w momencie, kiedy doszedł do pewnego stwierdzenia, przy nim obstawał bez względu na to, czy mówiono mu, że to jest śmieszne, że to jest niemożliwe. Mój Boże, to Natasza Gorbaniewska często przypomina, że czasami mówiono, że książę zwariował. Książę zwariował w latach 80. na przykład wtedy, kiedy mówił działaczom opozycji, przygotowujcie się do przejęcia władzy. po kilku latach się okazało, że jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. Kto zwariował?
Wśród gości w Maison Lafitte byli też rosyjscy przyjaciele domu. Przede wszystkim Natasza Gorbaniewska, poetka i tłumaczka polskiej literatury na język rosyjski. Pytam ją, kim był dla przyjaciół Moskali Jerzy Giedroyć.
Był przyjacielem Polakiem. To myślę, że to jest najprostsza odpowiedź. Ale był też starszym przyjacielem, u którego zawsze można było zaciągnąć rady. Dla mnie specjalnie ważny w tym sensie stał w latach 90. To przed tym ja jakoś sama myślałam, że dobrze mogę się rozeznać w sytuacji i może myliłam się, ale w latach 90. tyle rzeczy działo się w Polsce dla mnie niezrozumiałych, że pojechać do pana Jerzego, wracając z Polski lub będąc tutaj i zapytać, co się dzieje. I ja bardzo żałuję, że jego nie ma dzisiaj, bo może nie zrobiłabym takich naiwnych pomyłek, jak oglosowanie na PiS.
A Tatiana Maksimow, wdowa po Maksimowie, dodaje.
No da, dla nas Giedroyć był действительно примером, как надо вести себя, и при нем как-то не хотелось не быть на высоте.
Oczywiście Giedroyć był dla nas przykładem, jak należy postępować, i w jego obecności nie chciało się nie być na poziomie. Nie mogło zabraknąć przy okazji tych obchodów oczywiście rodziny Jerzego Giedroycia w Maison Lafitte. Przybyły z Londynu Michał Giedroyć tak wspomina swego kuzyna.
Przez ćwierć wieku ja znalazłem się w sytuacji, gdzie służyłem, byłem na jego służbie, można powiedzieć. I chodziło o to, że Jerzy był zajęty wielkimi sprawami. Natomiast nie miał czasu na rozejrzenie się po historii Litwy i swojej rodziny. A moim zdaniem ta historia była dla niego, była częścią jego misji do wykorzystania. I ja swoją rolę widziałem właśnie jako źródło uzupełniające jego znajomość, detaliczną znajomość tych początków Litwy, ergo początków jego i mojej rodziny. Więc na tym polegała moja rola.
Czy pan często się widywał z panem Jerzym?
Regularnie, ale nie za często. Natomiast oczywiście byliśmy w bliskim kontakcie listowym, no i telefonicznym też. Ja otrzymałem od niego chyba 1500 listów. To znaczy nie listów, ale przekazów, prawda? A wśród nich dużo listów. Ja na to wszystko odpowiadałem. Niektóre jego listy były dla mnie bardzo ważne. I to przez te 26 lat to rozkwitło. Nasza korespondencja rozkwitła do poziomu przyjaźni. Niezależnie od kuzynostwa.
Jerzy Giedroyć i myśl polityczna, Jerzy Giedroyć i literatura polska, Jerzy Giedroyć wzór do naśladowania dla redaktorów. Tematów i wątków poruszanych w ogrodzie przy Domu Kultury było wiele. Nie sposób je streścić w tak krótkiej audycji, ale zapewne okazja, by pomówić o księciu z Maison Lafitte jeszcze się nadarzy w tym roku, ogłoszonym, przypomnijmy, przez polski Sejm rokiem Jerzego Giedroycia.
Mówi Paryż. Paryż. I już ostatnia pozycja naszej audycji. Piosenka jest dobra na wszystko. Katarzyna Zawicka.
Laurent Voulzy to jeden z najwolniejszych francuskich piosenkarzy, a najwolniejszy nie odnosi się do tempa jego piosenek, chociaż są one łagodne i melodyjne, tylko do tempa przygotowywania kolejnych płyt. Prace nad poprzednią trwały 3 lata, ostatnia powstała w rekordowym tempie, bo zaledwie po pół roku. Do niej jednak mamy jeszcze daleko, bo zaczniemy jak należy. Od początku. Laurent Voulzy urodził się w 1948 roku w Paryżu. Jego rodzice oboje pochodzą z francuskiej Gwadelupy. Muzyką aktywnie zaczął się interesować we wczesnej młodości. Najpierw grał na perkusji, potem przerzucił się na gitarę, a wraz z tym instrumentem przyszła ochota na komponowanie. W latach 60. zakochał się w Beatlesach i miłości tej wierny jest po dziś dzień. Początki jego kariery były, jak to się często zdarza, nieśmiałe i niełatwe. Rok 1974 stał się przełomem w jego życiu osobistym i zawodowym, czy raczej artystycznym. Poznał innego francuskiego piosenkarza, Alana Souchon, który stał się jego wiernym przyjacielem i współpracownikiem. I przyjaźń, i współpraca trwa po dziś dzień. Souchon jest dobrym tekściarzem, który szuka dla siebie kompozytora. Voulzy pisze dla niego znakomitą muzykę. Jeszcze w 1974 roku ukazała się płyta Souchona, na której całą muzykę skomponował Voulzy. Sukces jest natychmiastowy, głównie dzięki dwóm utworom Bidon i Je Disons, które stają się przebojami. A w 1977 roku powstaje ich słynny przebój Rock Collection, piosenka o silnym zabarwieniu autobiograficznym z aluzjami do młodzieńczych wspomnień muzycznych.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. Tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now.
Pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule.
Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées gourdonnent, c'est la folie à London.
Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au cœur.
It's been a hard day's night and I've been working.
Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif?
Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo.
Et je me suis fait virer,
et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient,
et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around, get around,
get around.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais brossé un peu, je serais payé une guitare.
Et Saint-Malo.
T'as vu la
Kolejne lata to kolejne przeboje, wszystkich nie sposób tu wymienić. Jego utwory są łagodne, melodyjne, łatwo wpadające w ucho i łatwo dające się zapamiętać. Rok 1978 to nie tylko sukcesy zawodowe, ale kolejny ważny krok w życiu. I to w życiu obu przyjaciół. Na świat przychodzą ich najstarsi synowie, Julien Woolsey i Pierre Souchon, którzy później, ale to dopiero za kilka ładnych lat, pójdą w ślady ojców. Tymczasem Laurent Woolsey wreszcie 10 lat po rozpoczęciu kariery nagrywa pierwszą płytę. Oczywiście pełny sukces i kolejne przeboje. Le Coeur Canadien, Karine Redanger. Pierwsza płyta już za nim, ale nieśmiały Woolsey nie może się zdecydować na występy publiczne. W 1980 wykonuje dwie piosenki razem z Alainem Souchon w czasie jego koncertu w Olimpii. Ale dopiero w 1983 roku, i to nie w Paryżu, ale na Gwadelupie, którą odwiedza po raz pierwszy, choć tu tkwią jego korzenie, daje koncert, z którego dochód zostaje przeznaczony na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Rok 1985 przynosi kolejny przebój, który bije wszelkie rekordy popularności. Belle Ile en Mer. W następnych latach piosenka znajduje się na liście 20 najlepszych piosenek ostatnich 20 lat, a w 1991 3000 zawodowców z branży rozrywkowej wybierają najlepszą piosenką francuską lat 80. Kiedy w 1989 roku ukazuje się kompilacja Belle Lanmer, publiczność jest w siódmym niebie. Wreszcie na rynku jest płyta zawierająca wszystkie przeboje Laurenta Woolsey, które w przeważającej części ukazywały się na singlach. Od początku lat 90. artysta wycofuje się z życia publicznego i przygotowuje kolejną płytę. Równolegle interesuje się astrologią, filozofiami wschodu i mistycyzmem. W czerwcu 1992 roku ukazuje się jego trzecia płyta Cachet Derrière. W grudniu otrzymuje Nagrodę Związku Autorów i Kompozytorów, a w lutym 1993 jego płyta zdobywa Wiktorię Muzyczną za najlepszą płytę roku. To go ośmiela na tyle, że wreszcie decyduje się na występ w Paryżu. Ma on miejsce w Casino de Paris i oczywiście jest kolejnym sukcesem. Po nim następuje tournée. Tournée po Francji zakończone występem w prestiżowej paryskiej sali Zénith. Rok 1994 jest znowu ważny dla duetu Woolsey-Souchon, ale tym razem mowa o duecie juniorów. Zarażeni ojcowym wirusem tworzą własny zespół i nagrywają pierwszą płytę. Na razie jeszcze pod znacznym wpływem starszego pokolenia. Wszyscy czterej biorą zaś udział w nagraniu płyty na rzecz stowarzyszenia Solancy, stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci zarażonych AIDS-em. Następnym ważnym krokiem w karierze artystycznej Laurenta Woolsey będzie jego kolejna płyta Avril. Ukazuje się ona na rynku w listopadzie 2001 roku i jeszcze do niej za chwilę wrócimy. W roku następnym natomiast przychodzi kolejna nagroda, Wiktoria Muzyczna za najlepszą płytę roku. Płyta sprzedała się w 650 tysiącach egzemplarzy. Posłuchajmy utworu pochodzącego z niej właśnie. Dodajmy jeszcze tylko, że potem były jeszcze dwie płyty, Saison i The Best Of, a w 2006, dokładnie w czerwcu, ukazała się kolejna jego płyta, La Septième Vague. Ale to już jest zupełnie inna historia i tej płycie, jako że jest to wyjątkowo letnia płyta, poświęcimy następne wydanie naszej francuskiej piosenki. A teraz La Fille d'Avril z płyty Avril z 2001 roku.
C'est une fille.